I można powiedzieć, że już tradycyjnie we czwartki łączymy się z Pawłem Rakowskim, publicystą, dziennikarzem zajmującym się tematyką bliskowschodnią. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W tym tygodniu obchodziliśmy 20. rocznicę wycofania się armii izraelskiej z Libanu. Przypomnijmy ten konflikt, a przede wszystkim to, jakie on miał skutki dla świata bliskowschodniego, dla całego świata.
No cóż, konflikt izraelsko-libański jest to pokłosie konfliktu generalnie i kwestii palestyńskiej, to znaczy, jak już przypominam radiosłuchaczom, że istotą konfliktu izraelsko-palestyńskiego nie jest brak państwa palestyńskiego, tylko to, że w 1948 powstało państwo Izrael na terenach mandatu palestyńskiego i w wyniku pierwszej wojny izraelsko-arabskiej z lat 1948-49 zostało wygnanych albo uciekło 800 tysięcy ludzi, no w większości muzułmanie, ale też chrześcijanie, z obszarów, na których powstał Izrael. Ponad 100 tysięcy z nich trafiło do Libanu. Do dzisiaj tam wegetują w urągających przyzwoitości i godności warunkach. No i tak, no i generalnie w 1970 roku po wojnie domowej w Jordanii, to też tutaj już przypominam słuchaczom, że o tej Jordanii też dość często w ostatnim czasie rozmawiamy. Organizacja Wyzwolenia Palestyny pod dowództwem Yasera Arafata została wyrzucona przez króla Husseina ibn Talala i w wyniku interwencji państw arabskich Arafat znalazł się w Libanie. No i to doprowadziło do destabilizacji kraju, z tego chociażby względu, że Palestyńczycy prowadzili swoją wojnę podjazdową na granicy z Izraelem, a tak właściwie też zaburzyli porządek konstrukcji i ład polityczny i społeczny, który był w Libanie, i w 1975 roku doszło do wojny pomiędzy Palestyńczykami a Maronitami pod dowództwem Bashira Gemaela. I tak właściwie, już tak przeciągając dalej, ta wojna doprowadziła do upadku de facto i rozpadu państwa, i w 1982 roku Izrael, który był wtedy sojusznikiem Bashira Gemaela, wjechał do Libanu po to, żeby wygnać Palestyńczyków ze swojej granicy, a w 2000 roku ustąpił na rzecz szyickich radykałów spod partii Hezbollah, co jest znamienne z tego względu, że w wyniku chaosu, który powstał w Libanie, Iran już po rewolucji Ayatollaha Khomeiniego się włączył też do tej awantury, stworzył Hezbollah, organizację, która zyskała na wielkim znaczeniu i przede wszystkim w sumie do teraz jest jedyną organizacją arabską, która pokonała armię izraelską, to znaczy w trakcie kampanii, która trwała w sumie przez 15 lat w południowym Libanie. Tam Izrael okupował te tereny, stworzył tak jakby mini państwowe struktury wolnego Libanu, też zdominowanego przez chrześcijan. Przez 15 lat tak właściwie Hezbollah osiągnął przewagę nad przeciwnikiem, wykrwawiał armię izraelską i ta bezradna de facto musiała się wycofać w maju 2000 roku. I te wycofanie no, jest bardzo mocno komentowane. To tak właściwie cała sprawa libańska jest wielką raną w izraelskiej świadomości i tożsamości, choćby z tego względu, że Izrael, który właściwie się cieszy uznaniem międzynarodowym w związku ze swoją mobilną i skuteczną armią i służbami na odcinku libańskim, ponosi same klęski i to powoduje tak właściwie zwątpienie w złe społeczne samopoczucie. Jest to libańska trauma. Tutaj akurat izraelscy politolodzy nazywają kwestię libańską libańskim bagnem. No i tak, w 2000 roku armia izraelska się wycofała w ciągu jednej nocy, zostawiając swoich sojuszników chrześcijańskich na pastwę losu. Tym samym sposobem de facto prawdopodobieństwo jakichś ponownych sojuszy pomiędzy Izraelem a chrześcijanami na Bliskim Wschodzie zostało już całkowicie zanegowane, to znaczy o tym się pamięta i o tym się będzie pamiętać. Izrael oczywiście zmienił swojego sojusznika, to znaczy teraz w chwili obecnej, jeśli chodzi o Liban, to tutaj bardzo duże są koneksje pomiędzy sunnitami libańskimi a Izraelem, to jest taka ciekawostka. No wiadomo, tutaj akurat wiodą szyici, I to oni tak jakby nadają ton całej tej konfrontacji, z tym, że znowu 20 lat temu nie było, przynajmniej jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią, jak i też światową, nie było tego podziału, to znaczy on był pomiędzy różnymi konfesjami islamu, ale on nie był tak wyraziste, to znaczy jak w 2000 roku Izrael, tak właściwie wedle świata arabskiego, został pokonany i upokorzony, to cały świat arabski tak właściwie wielką miłością do Hezbollahu zapałał, jak i też do przywódcy tej organizacji Hassana Nasrallaha. No dzisiaj tak właściwie to już mamy troszeczkę inny świat, inne realia i świat sunnicki wypomina to, że to są szyici, i szyici wypominają, że to są sunnici i tak dalej. Tak więc oczywiście też nie możemy zapomnieć tego, że w maju 2000 roku Izrael wycofał się z Libanu, a we wrześniu wybuchła intifada druga. Wszystko było ze sobą powiązane, chociażby z tego względu, że szyicy bojownicy dali przykład całemu światu muzułmańskiemu, że to nie układy, nie porozumienia, ale bezpośrednia konfrontacja zwycięska, konfrontacja w ich przypadku przynajmniej, daje sukces, tak? Tak więc... Tak?
A powiedz, jaką mamy sytuację teraz, bo zaczęły pojawiać się takie informacje w mediach, jakoby wielkie widmo, wisiało nad nami wielkie widmo dużej wojny na Bliskim Wschodzie. Mówi się, że izraelska armia ostrzeliwuje cele Hezbollahu w Syrii, że prowadzi różne ćwiczenia, które są stymulacją wojny też na terytorium Libanu, w którym wiadomo, to Hezbollah jest jedną z największych, najbardziej szanowanych sił politycznych. Co o tym sądzisz?
To znaczy, ryzyko jakiejkolwiek wojny oczywiście na Bliskim Wschodzie nie da się wykluczyć całkowicie. Natomiast patrząc pragmatycznie na tą sprawę, to akurat trzeba z jakim dystansem i chłodem podchodzić do takowych rewelacji, chociażby z tego względu, że Hezbollah przejmuje w Libanie odpowiedzialność za władzę. To jest bardzo ważne. Wcześniej Hezbollah tak właściwie się krył jako organizacja silniejsza niż państwo i de facto państwo na swoich obszarach, jednak nie ponosił tej odpowiedzialności, tak? Czyli kierował państwem z tylnego fotela, teraz akurat się zmieniło, więc Hezbollah, który ma nim zwycięzcy, to znaczy tutaj mamy wiktorię z 2000 roku, później jeszcze 2006 była przecież druga runda pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, jeszcze była przecież kampania w Syrii przeciwko ISIS i Al-Kaidzie. Hezbollah nie będzie chciał ryzykować kolejnego starcia, chociażby z tego względu, że brakuje funduszy, tak? To akurat
Właśnie chciałam zapytać o przygotowanie Hezbollahu, jeżeli by miało dojść do takiego konfliktu, z którego raczej Izrael już nie miałby innego wyboru, nie mógłby się wycofać, no to jak to starcie mogłoby wyglądać? Czy Hezbollah jest na to przygotowany?
Tak, jest na to przygotowany, tylko też by było, nazwijmy to, totalna fałda, tak mówiąc, totalny chaos, chociażby z tego względu, że Hezbollah ma 40 do 60 tysięcy żołnierzy i 140 tysięcy rakiet. Tak? Izrael nie jest w stanie zlokalizować i zniszczyć większości z tego arsenału. Po drugie, Izrael już po doświadczeniach z 2000, jak i 2006 roku, nie wejdzie tam piechotą do Libanu, a musi wejść. To znaczy, pamiętajmy o tym, że Izrael ma taką słabostkę, to jest bardzo duża słabość, mianowicie oni są bardzo czuli na straty własne, na straty swoich ludzi. A wejście w górzysty Liban to oznacza to, że znowu by musieli się spotkać z przeciwnikiem, który jest doskonale wyszkolony, doskonale wyposażony. Przy czym teraz tak właściwie obserwujemy to, że konfrontacja pomiędzy Hezbollahem a Izraelem rozgrywa się w Syrii, jak tutaj pani redaktor powiedziała. I wydaje się, że dla każdego jest to idealne rozwiązanie. To znaczy, skoro Hezbollah przyjmuje odpowiedzialność za państwo, to oni nie chcą mieć w Libanie, to oni nie chcą mieć wojny, która by po prostu mogła pogrążyć albo przynajmniej mocno uszkodzić. Jest jeden kazus, kiedy to ta wojna będzie nieunikniona. To znaczy potęga Hezbollahu chroni irański program atomowy, czy generalnie reżim ajatollahów. To jest pewne, że jeżeli ajatollahowie w Iranie byliby zagrożeni, Hezbollah wtedy by reagował. Ale póki nie ma takiego kazusu, tak właściwie to nie możemy, znaczy stan napięcia będzie, stan wojny bezpośredniej raczej nie, ponieważ ona się nikomu nie opłaca. Pamiętajmy też o tym, że Liban de facto zrujnował karierę wielu izraelskim politykom, od Ehuda Olmerta, Ehuda Baraka, Menachem Begin, przecież no to akurat ludzie, którzy... Ariel Sharon. Ludzie, którzy tak właśnie stracili karierę, utracili władzę w wyniku właśnie fiaska libańskiego, i a Benjamin Netanyahu jest tak dobrze znanym politykiem, że on tak lubi mówić, ale nie lubi nic robić.
No i też nie ma teraz najlepszej sytuacji. Można tylko przypomnieć ostatnie protesty. Dokładnie tak. Jeszcze jeden temat. Zakończył się Ramadan. Jak muzułmanie obchodzili go w tych czasach koronawirusa, w czasach zarazy?
No cóż, Eid al-Fitr, czyli koniec Ramadanu, to jest trzydniowe święto, które z reguły jest obchodzone bardzo hucznie i żwawo. W tym roku w związku z koronawirusem wiele państw muzułmańskich, na przykład jak Jordania, ogłosiła lockdown, czyli zamknięcie w związku z podejrzewaną drugą falą albo innymi zagrożeniami, chociaż widzimy już pewne luzowanie reżimu, to znaczy nawet już w Mekce odbywają się spotkania i modły, oczywiście w dość mocno ograniczonym zakresie. No jest to święto, które tak właściwie rodzinne, to znaczy, czyli że rodziny plus sąsiedzi, czyli setki ludzi przy stołach biesiaduje, tak? Oczywiście tutaj radośnie, żwawo. W tym roku oczywiście zostało ograniczone do najbliższej rodziny, czyli nie setki, ale dziesiątki ludzi, no bo też liczymy, rodziny muzułmańskie z reguły są znacznie większe niż chrześcijanie są w stanie to zrozumieć. Ramadan Koniec Ramadanu przebiegł w sumie bezproblemowo. Tutaj oczywiście to się jeszcze na to nałożyło Al-Quds, czyli Dzień Al-Quds, czyli wyzwolenie, znaczy nie wyzwolenie Jerozolimy, ale Dzień Wspomnienia Jerozolimy. Jeszcze do tego jeszcze rocznica libańska, czyli akurat przy stołach mocno biesiadowano, znaczy przy stołach, przy których biesiadowano, tematy polityczne były żywo komentowane.
Wiemy też, że masz już swoją nową książkę, Liban, więcej niż przewodnik. Napisałeś ją razem z Kazimierzem Gajowym, doskonale znanym słuchaczom Radia Wnet, jako gospodarz studia Bejrut. No właśnie, co znajdziemy w tym przewodniku i gdzie można go kupić?
No, to jest 2 lata intensywnej pracy, na pewno rozmyślania nad opisaniem kraju, który ma 18 wyznań, 7 tysięcy lat historii, szereg różnych innych zawiłości regionalnych, historycznych, społecznych, kulturowo-cywilizacyjnych itd. Tak więc to jest książka, która na pewno poszerzy wiedzę, jak i też poszerzy spojrzenie. Tak? Tutaj mogę się na przykład odwołać do takiej sytuacji, że kiedyś jak pisaliśmy tą książkę, powstało pytanie, no Liban, czyli nazwa, to jest od Laban, czyli od białości w związku ze śniegiem widocznym w górach, no ale kto tak nazwał? No tak gdzieś tam znaleźliśmy, że Grecy to nazwali. Tak, stąd się wzięła nazwa od Greków, tylko że jak poszukaliśmy naprawdę bardzo głęboko w źródłach, okazało się, że to była nazwa jeszcze z czasów, kiedy Greków nie było. Tak więc to oczywiście dochodzimy do starożytności bardzo głębokiej, bardzo mało znanej, znaczy szereg różnych rzeczy jest bardzo dobrze znana, tylko też nie do końca identyfikowana z tą krainą, chociażby na przykład kult Adonisa, który jest powszechnie kojarzony z Grecją, a to jest jednak Fenicja. No i tak, no oczywiście nie uciekamy od spraw najważniejszych, czyli mamy wszystkie miejsca święte, jak i też święci Libanu, miejsca związane z chrześcijaństwem. To jest tak jakby opowieść o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie, też z drugiej strony, oczywiście o Maronitach. Im poświęcamy w sumie najwięcej miejsca. No i też jest dość dużo polityki i nawet takiej myśli, jakiejś takiej myśli, nawet i pod geopolitykę podchodzącą, ponieważ musimy tutaj pewne rzeczy powyjaśniać, tak żeby czytelnik zrozumiał i żeby czytelnik czuł się komfortowo w kraju cedrów.
Jeżeli słuchacze Radia Wnet mają w planach odwiedzić Bliski Wschód, mają w planach wycieczkę do Libanu i chcieliby taki przewodnik mieć już teraz, to gdzie można go dostać?
To znaczy tutaj taką przedsprzedaż, tutaj można powiedzieć, że dla słuchaczy Radia Wnet, ponieważ jesteśmy tutaj związani uczuciem i emocjami, to jest, tutaj już podam adres mailowy do pana Adama Rosłońca, tutaj trzeba się zgłosić i droga mailowa, no, znaczy droga przez pocztę czy przez kuriera, no bo wiadomo, jakie są czasy i nie możemy tutaj wyjść z tym jeszcze do sprzedaży. Niemniej proszę się kierować na adres mailowy rosloniec@post.pl. Jeszcze raz przypominam, rosloniec@post.pl. Tam proszę pisać i tam jest możliwość zamówienia w sposób przedsprzedażowy egzemplarza i, no i tak się zorganizowaliśmy na chwilę obecną w tych dziwnych czasach.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Kuriera w samo południe był Paweł Rakowski, publicysta, dziennikarz, pisarz zajmujący się tematyką bliskowschodnią, Libanem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Godzina 12:31, już za moment bardzo ciekawa rozmowa Adriana Kowarzyka, ale zanim to posłuchamy zespołu The Cure.